Kiedy rano podjechałem na parking, szła chodnikiem kobieta w średnim wieku, bardzo gustownie, elegancko ubrana, z wielkim, czarnym, rasowym psem, z tych, co jak złapie za rękę, to ją przegryza na pół. Podeszła do mnie i powiedziała: wie pan, tutaj na tej bramie to można postawić samochód, bo do wieczora nikt nie będzie z tego domu wyjeżdżał. I sobie tak pomyślałem, bardzo rzadki w naszych czasach przejaw życzliwości ludzkiej. Bo ludzie, chociaż nawet jest taka możliwość, nie są skłonni świadczyć innym, a jeszcze tym bardziej zupełnie innym ludziom, życzliwości w życiu. I tak sobie pomyślałem, że właściwie to można by zamknąć Pismo Święte i powiedzieć: Panie Boże, dziękujemy Ci za słowa Ewangelii na dzisiaj, i iść do domu. Ta kobieta pewno mnie nie słyszy, ale chciałem to publicznie powiedzieć, że mnie zdumiała i utkwiło to w moim sercu dzisiaj jako Słowo Boże na dzień dzisiejszy. Będę to jej pamiętał. To jest jakaś sąsiadka tutaj z pobliskiej ulicy. Na stosunkowo wysoką górę wszedł Mojżesz, egipski arystokrata, pasterz, generał, prawodawca wielkiego narodu. Wszedł na tą górę, żeby się spotkać ze swoim Bogiem. Ten Bóg miał na imię Jahwe i dał Mojżeszowi kamienne płyty, na których jego palcem napisane było 10 słów. Jedno z tych słów brzmiało tak: czcij swojego ojca i swoją matkę. A potem Bóg Jahwe dodał do tego jeszcze komentarz, który myślę też dobrze pamiętamy. Czci ojca twojego i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Ciekawe, że to słowo mieści się przed tak ważnymi słowami, jak nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To słowo, do którego nie przywiązujemy takiej wagi, jak chociażby do tych pozostałych trzech. Pan Bóg, którego myśl jest nie do odgarnięcia, nieprzewidywalny dla nas, umieścił to skromne słowo przed tak ważnymi, które następują po nim, tak dla nas ważnymi, bo jakżeż można porównać słowo nie zabijaj ze słowem czcij ojca i matkę. A jednak Bogu upodobało się, że tamto słowo jest pierwsze. I zdumielibyśmy się, gdybyśmy popatrzyli, jak jest Boży stosunek do naszego życia, do tego, co Bóg nazywa grzechem, do tego, z czym walczy i co ostatecznie stara się z naszego ludzkiego życia wytępić. Zdumielibyśmy się, gdybyśmy popatrzyli, jak czasem niewinne sprawy są ogromnie surowo karane, a wielkie w naszych oczach uchodzą płazem. Jeżeli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta: oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, poddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta wyprowadzą go za bramę i zatłuką go kamieniami na śmierć. Czci ojca twego i matkę twoją. Straszny wyrok za, wydawałoby się, nie znowu taki wielki grzech. Kiedy Nowy Testament z kolei mówi o czasach, które mają nadejść jako czasy końca, jako czasy rozliczenia Pana Boga z tym światem materialnym i duchowym, który istnieje i w którym się obracamy, to tam też zobaczymy słowa, które w kontekście innych słów wydają się mało znaczące i niewinne. Zobaczymy tam słowa takie na przykład, że będą dzieci rodzicom nieposłuszni. To bardzo niewinnie brzmi, kiedy się czyta cały kontekst tej wypowiedzi. Tam są rzeczy o wiele bardziej poważne. A jednak starsi miasta wyprowadzą młodego człowieka za bramę i zatłuką kamieniami na śmierć. Chcę do was, młodzi i bardzo młodzi ludzie, powiedzieć parę słów i przekonać was do tego przykazania. Czci ojca twego i matkę swoją. Nie tylko przekonać do tego przykazania, ale wytłumaczyć jego sens. Im bardziej przybywa nam lat w życiu, to zaczynamy obserwować, że Pismo Święte to nie jest rzecz, którą się czyta w niedzielę, która w jakiś dziwny sposób jest święta, nie wiadomo dlaczego, gdzie są rzeczy, których zrozumieć nie potrafimy, gdzie są rzeczy, których zrealizować nie potrafimy, ale im bardziej przybywa nam lata, jesteśmy mądrymi ludźmi, to zaczynamy rozumieć, że to, co nam Pan Bóg dał do ręki, jest naszym życiem, że tam jest prawda o nas, tam są wszystkie recepty na nasze życie, i w tej księdze jest nasze szczęście, jeżeli potrafimy po nie sięgnąć. I tam, gdzie Bóg wypowiedział słowa, nie dając żadnego komentarza, słowa nakazy, słowa zakazy, słowa, których nie możemy czasem zrozumieć albo nie potrafimy zrealizować, to one niosą ze sobą pewną prawdę, która właściwie użyta czynią nas w życiu szczęśliwymi. Chcę do was, młodzi i bardzo młodzi ludzie, powiedzieć parę słów na temat tego przykazania. Czci ojca swego i swoją matkę. Ale żeby to było uczciwe i w odpowiedniej kolejności powiedziane, to należałoby może zupełnie inaczej zacząć. Nasze dzieci nie są naszą własnością. Nasze dzieci są darem, którym należy się opiekować i dbać o niego. Nasze dzieci są naszymi najważniejszymi gośćmi w domu, którzy wchodzą do środka, proszą o pomoc, proszą o naszą opiekę. Trochę w nim pozostają, a potem odchodzą swoimi drogami. Nasze dzieci nie są naszą własnością. Tak powinien zacząć się komentarz do tego przykazania. I nie tylko dlatego, że apostoł Paweł, kiedy mówi o tym przykazaniu, to łączy go w dwóch listach z ostrzeżeniem pod adresem rodziców. Rodzice, nie doprowadzajcie do tego, żeby dzieci były rozgoryczone. Nie doprowadzajcie dzieci do gniewu. Nie róbcie tak, żeby im utrudnić porozumiewanie się z wami. Dwa razy Paweł to pisze, zdanie po zdaniu. Dzieci, szanujcie rodziców, ale wy rodzice, nie doprowadzajcie ich do gniewu. Ale nie tylko dlatego tak trzeba zacząć tą rozmowę o przykazaniu. Dlatego też, że dzieci się od nas uczą. Że kiedy mówię do was młodych ludzi, lat kilkanaście czy dwadzieścia, to dlatego, że w tej chwili zaczynacie być rodzicami. Może jeszcze wcześniej nawet. Bo dzieci się od nas uczą. I okazuje się, że więcej daje to, co widzą i słyszą, niż to, czego ich nauczamy. Niż rózga, która w niektórych domach wisi na ścianie, jest często używana. Dzieci się uczą. Zwierzęta się uczą. Bezrozumne zwierzaki potrafią się nauczyć bardzo wielu rzeczy. Jak zdobyć pożywienie, jak sprawić, żeby ktoś się nimi zajął. Wielu rzeczy się potrafią nauczyć zwierzęta. Dzieci są o wiele bystrzejsze. I to, czy tata z mamą biją się w domu, ma większy wpływ na dzieci niż to, czy tata czyta im Ewangelię. To jest pierwsza rzecz, o której nie wolno zapominać. Dzieci nas obserwują. Rzecz druga. Jesteśmy od dzieci mądrzejsi. Przynajmniej to im chcemy powiedzieć. Nieraz jest tak. Co ty wiesz, jak będziesz miał tyle lat co ojciec, to będziemy mogli rozmawiać. Taką odzywkę, myślę, znacie. Ona jest dość pospolita i codzienna. Uważamy się za mądrzejszych od dzieci. Przeczytam wam fragment z listu do Rzymian apostoła świętego Pawła. A my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. To funkcjonuje nie tylko w pracy i na ulicy, nie tylko w zborze, ale i w domu. Jeżeli jesteśmy od tych dzieci mądrzejsi, to na nas spoczywa również znoszenie ich słabości. I zanim jeszcze potrafią nas czcić, już je wychowaliśmy. W życiu wiele rzeczy spłaca się bardzo długo. Zanim jeszcze będziemy mogli od nich żądać, żeby nas szanowały, już je wychowaliśmy. Ja do teraz, powiem wam, uwielbiam zapach sosnowego lasu. Bo tak się wychowałem. Jak byłem małym dzieciakiem, to miałem za domem u mojej babci. Zapach, który uwielbiam w życiu, to jest zapach tartaku, zapach żywicy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zanim dzieci dorosną, one już są przez nas wychowane. Kiedy mówimy o przykazaniu czci ojca twego i matkę twoją, trzeba zacząć od zupełnie innego w życiu końca. Tyle się dla ciebie poświęcam. Tyle dla ciebie zrobiłam, ja sobie żyły wypruwam. Jakże często wymagamy, aby nam dzieci były wdzięczne za to, że je żywimy, karmimy, że nie śpimy po nocach, że pracujemy od świtu do nocy, żeby im to czy tamto zapewnić. Wydaje nam się naturalne, że one za to nam powinny być wdzięczne. Dlaczego nam nie są wdzięczne? Bo to jest tak, jak z każdym darem. Kiedy przychodzimy do kogoś, kogo lubimy i dajemy mu podarunek, to jest ogromnie nieeleganckie, żebyśmy za pół roku mu przypominali, czy pamięta, co on nas otrzymał. Albo za 10, albo za 15 lat. Jeżeli wychowujemy dzieci i nie śpimy po nocach i martwimy się o nie i pracujemy w pocie czoła czasem, to nam nie wolno tego nigdy dzieciom wypomnieć. To nie jest argument. My mamy obowiązek wychować swoje dzieci. Naszym kosztem. Może być tak, że będą nam wdzięczne. ale może być tak, że nie będą. A naszym obowiązkiem jest wychować nasze dzieci. Naszym obowiązkiem jest poświęcić im nasz czas, naszą energię, nasze zdrowie, nasze życie. Ja mam dwoje dzieci, ale znam rodziny, gdzie ja nie mogę się przystawić nawet do tego, ile rodzice poświęcili po to, żeby swoje dzieci wychować, zanim odejdą do domu. Ile energii, ile zdrowia, ile nerwów, ile kłopotów jest ich udziałem, zanim dzieci dorosną, zmądrzeją i pójdą w świat, żeby zakładać swoje rodziny. Do niektórych z was nie dorosłem, ale zdaję sobie sprawę z tego, ile to wymaga wysiłku. A to nie może być w życiu argumentem. Nie można powiedzieć, masz mnie kochać, bo ja dla ciebie tyle robię. Dzieci nie są naszą własnością. Jest też dziwne zjawisko, które myślę obserwujecie wszyscy. Dziwne zjawisko, bo zupełnie w nim brak logiki. Otóż im bardziej dbamy o dzieci, mniej nas szanują. Zobaczycie taki fenomen, że jest matka pijaczka, a córka nie da na nią słowa powiedzieć i będzie o nią dbała, będzie jej znosiła jedzenie do domu, będzie dla niej kradła, będzie to dla niej najukochańsza matka. A inna kupi dziecku samochód, komórkę, załatwi w czasy, gdzie tylko chcą na świecie, a dziecko jej nie będzie szanować. Te rzeczy nie chodzą w parze. Wcale ilość rzeczy, które ofiarujemy dziecku, nie okaże się, że będzie miało przełożenie na to, jaki jest jego stosunek do nas. Czasem im bardziej skrajne warunki życia, im bardziej niegodziwi rodzice, tym więcej miłości ze strony dzieci. To jest fenomen, który jest ciężko zrozumieć. Tak jak gdyby dzieci przejmowały na siebie troskę o tych nieudolnych, biednych czy zdeprawowanych rodziców. Jakby czuły, że to one muszą nagle o nich zadbać, ponieważ oni się w życiu skrzywili albo nie potrafią sobie dać rady. Nawet małe dzieci ogromnie szybko dojrzewają, kiedy znajdą się w sytuacji takiej, gdzie nie ma żadnej pomocy. Jak dobrze pamiętam, musiałbym pytać mojego teścia, ale to była taka historia u nas w domu, że babcia chyba mojej żony została jako sierota z małymi dzieciakami, mając chyba kilkanaście lat. Ja nie pamiętam tej historii dokładnie. Dzieci momentalnie dorastają. Robią się dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Tam, gdzie chowane są pod kloszem, gdzie chowane są pod opieką rodziców, gdzie wszystko mają, dojrzewają długo, niefrasobliwie, i często gardzą swoimi rodzicami. To jest fenomen, który jest ciężko zrozumieć. Ale trzeba o tym wiedzieć, że tak jest. Że nie ma przełożenia na to, im więcej włożymy energii, miłości i dobrej woli, to tym więcej będziemy mieli od strony dziecka. To nie jest prawda. Gdybym miał opowiedzieć historię o synu marnotrawnym, ale opowiedzieć ją bez tej romantycznej otoczki, którą przypisujemy zawsze przypowieściom, to byśmy zobaczyli, jak ojciec gryzie się w nosy, że dziecka nie ma w domu. Myślicie, że nie wie, gdzie jest? Donoszą mu na pewno, że oto tam siedzi w jakimś barze, przepuszcza pieniądze z ludźmi wątpliwego pokroju. Albo się stoczył tak, że w nocy go tam gdzieś ciągną, żeby mógł się przespać. Ojciec wie to wszystko. To ciągnie się długi okres czasu. I zauważcie, że kiedy ten młody człowiek przytomnieje nagle nad tym chlebem pełnym jedzenia dla świń, to wcale nie poruszony miłością do ojca, tylko jest w sytuacji tragicznej bez wyjścia. Sam siebie bije w czoło, bo widzi, jak nisko upadł. Mówi, przecież to tam bym poszedł jako sługa, miałbym lepiej. Ale ojciec gryzie się w nocy, bo nigdy ojciec nie pogodzi się z tym, że dziecko się ostatecznie stoczyło. Zawsze będzie bolał i do końca życia będzie miał nadzieję, że coś się zmieni. Czasem ojciec potrafi czekać bardzo wiele lat, na to, że dzieciak się opamięta. I być może nikt nie lubi dzielić się z innymi i pogodzić się z własną klęską. Bo to się traktuje jako własną klęskę. To, że dzieciak poszedł sobie z domu, bo uważał, że jest mu lepiej, często bez słowa pożegnania i trzasnąwszy drzwiami. To jest wtedy nasza osobista klęska. Coś stało się, czegoś żeśmy do końca nie zrobili. Są różne dzieci. Jedne się chowa bardzo łatwo, inne są nie do wychowania. Choćbyśmy wszystko zrobili, choćbyśmy byli najmądrzejsi, najlepsi, są dzieci, które są nie do wychowania. Jak patrzę czasem w Starym Testamencie na te dwie powtarzające się historie, kiedy nawet kapłan Heli ma niegodziwych, paskudnych chłopaków, z którymi sobie nie może dać rady i którzy powodem są do tego, że naród jest przeciwko kapłańsku, przeciwko świątyni, przeciwko kontaktowi z Bogiem, ponieważ widzi na co dzień, co się wyrabia w tej świątyni, jak ci młodzi niedorośli ludzie poczynają sobie z tym, co święte. I na to patrzy młody Samuel, którego Pan powołuje, jak gdyby, żeby tą sytuację uzdrowić. Patrzy i myślę, że nieraz mu się pięści zaciskają i sobie myśli, oj Heli, jak ja bym był na twoim miejscu, to ja bym zrobił porządek. Po niewielu latach ten sam Samuel ma takich samych chłopaków. I przychodzą do Samuela i mówią mu, daj nam króla, bo widzimy, że z tego nic nie będzie. Jak twoi synalkowie będą rządzić, to nic z tego nie będzie. Daj nam króla. Klęska ojca, który nie umiał sobie dać rady z dzieciakami, mimo że tak źle nie patrzył tam na Helego i myślał, że on na jego miejscu, to przecież to jest prosta sprawa. Jakże często jest tak w naszych domach. Kiedy przyjdą do nas gości i dzieciaki biegają po tapczanach, w gościnie i przewracają sprzęty, mówimy, tak bym wziął pasa, to zaraz by był porządek. Tak długo, dopóki nie dorosną nasze dzieci. Dlaczego o tym mówię? Mówię mianowicie o tym dlatego, mówiąc do młodych ludzi, nie do was starych, bo ja myślę, że te problemy to wy doskonale znacie. Mówię do młodych ludzi, żeby zdawali sobie sprawę, w jakiej sytuacji są rodzice. Więcej powiem jeszcze. Wasi rodzice są generalnie zawsze na przegranej pozycji. Bo z jednej strony uczucie rodzicielskie wymaga poświęcenia, chęci robienia dla dzieci wszystkiego, co najlepsze. A z drugiej nie ma żadnego argumentu w drugą stronę. Jak dzieciak walnie pięścią stół, kiedy dorośnie, powie nie masz racji, albo mam cię w nosie, czy jeszcze mniej oględnie, to właściwie nic się nie da zrobić. Rzadko kto powie, wynoś się z domu. A nawet jeżeli tak powie, to powie nieprawdę. To musi być krańcowa sytuacja, żeby ojciec wyrzucił dziecko z domu. I z tego dzieci korzystają. Dzieci doskonale wiedzą, że rodzice powyżej pewnej bariery się w życiu nie posuną. Jak jest dziecko niegodziwe, to tą sytuację potrafi do cna wykorzystać. Wykończy rodziców psychicznie, wykończy ich materialnie, jeżeli dzieciak nie ma skrupułów. Bo rzadko który ojciec zrobi ten krok, że wyrzuci z domu i powie więcej nie wracaj. A jak to zrobi, będzie tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Że z domu wyrzuci, a będzie potem wychodził przez dom i będzie czekał, kiedy wróci. Mówię do was, młodych ludzi, żebyście sobie zdawali sprawę sytuacji, jaki jest układ między dziećmi a rodzicami w domu. Że rodzice względem dzieci nie mają żadnych szans, kiedy poszłoby się na udry, na ostre i zaczęło się ze sobą szarpać. Rodzice muszą zdążyć, zanim dorośniecie, aby zaskarbić sobie waszą przyjaźń. To nie jest wcale proste. Korczak napisał kiedyś takie słowa. On napisał o dzieciach, ale myślę, że to nawet, można powiedzieć, odnosi się do ogółu społeczności i do stosunków pomiędzy ludźmi. Ten człowiek, który całe życie spędził z dziećmi i z nimi umarł zresztą w obozie koncentracyjnym, napisał kiedyś takie zdanie. Dzieci to nie projekty na ludzi, ale cali ludzie, tylko że malutcy i niedoświadczeni. Zarówno w czynieniu dobra, jak i w czynieniu zła. Ale zło zawsze jest złem. Patrzę od szeregu lat na dzieci wrażliwe, ich bezradność i niemy smutek i na bezczelne panoszenie się drapieżników. Bezmyślne tępienie tego, co uczciwe i łagodne. Jagniąt przez wilki. Nie pogodzę się nigdy z tym, że ludzie dobrzy skazani są na wieczną kalwarię tylko dlatego, że są wrażliwi i że tolerują diabła. To zobaczycie też w życiu. Dobro wobec zła nie ma żadnych szans. Bo tak łatwo przychodzi czynić zło. Tak łatwo na przykład przychodzi nic nie robić. Tak łatwo przychodzi odłożyć książkę, kiedy trzeba by było się przyłożyć. Tak łatwo iść na bilard, kiedy pasowałoby coś innego. To jest wszystko łatwo. Ale coś konkretnego zrobić w życiu jest potwornie trudno. Dlatego rodzice nie mają przełożenia na dzieci, ponieważ rzeczy dobre przychodzą z trudnością, wymagają wysiłku. Te najprostsze i te największe. Rzeczy złe przychodzą łatwo, bez większego kłopotu. Tak prosto jest się w 10 umówić, żeby komuś zrobić krzywdę. Pokażcie mi przypadek, gdzie się 10 ludzi umówiło, żeby komuś zrobić dobrze. Pamiętajcie, dzieciaki, że w rozgrywce z rodzicami rodzice mają żadnych szans. Uczciwość wymaga o tym pamiętać. A teraz wprost do was wszystkich młodych ludzi. Zacytuję list świętego Jana Apostoła. Ja go troszeczkę sparafrazuję może, ale wy, którzy świetnie znacie Pismo Święte, czytujecie je od rana do wieczora, bywacie na wszystkich nabożeństwach, na kursach i jesteście pełni ducha, złapiecie, gdzie jest ta zmiana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście szanowali swoich rodziców. Dlaczego należy szanować swoich rodziców? Po pierwsze, bo tak. Bo tak. I myślę, że to też znacie z codziennych rozmów w domu. Bardzo często, jak jest sytuacja taka, że trzeba coś wytłumaczyć, to się nie tłumaczy, tylko mówi dzieciak, bo tak chcę. Wymaga dokładnego wytłumaczenia, dlaczego ojciec tak zadecydował, czy matka. Zauważcie, że Pan Bóg się nie tłumaczy. Przeczytam znowu fragmencik, znany wam będzie. List do Rzymian, rozdział 9. O Bogu jest tutaj wzmianka. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie. A kogo chce, czyni zatwardziałym. Dlaczego więc Bóg robi wyrzuty? Człowiecze, a kimże ty jesteś, żebyś mógł się spierać z Bogiem? Czy może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, a z drugiego na zwykły użytek potoczny? Pierwsza odpowiedź na to, dlaczego należy szanować rodziców, jest bo tak. Bo tak Bóg chciał. Czy rodzice są głupsi? Kiedy się zastanawiać nad tym, czy rodzice są głupsi od dzieci, to trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Rzecz pierwsza. Życie nie spłaca się w ciągu dnia, ani miesiąca. Życie spłaca się często przez całe lata. I bardzo często bywa tak, że rzecz, którą obserwujemy, albo odczuwamy, albo rzecz, co do której jesteśmy święcie przekonani, na krótki dystans funkcjonuje zupełnie inaczej niż na dystans całych lat. I czasem, kiedy ktoś używa określenia z mojego doświadczenia, to ono jest oczywiście mylące, ponieważ każdy ma swoje doświadczenie, swój punkt widzenia, swoją dojrzałość, swój sposób myślenia. Ale nie należy nigdy obok tego przejść zupełnie obojętnie, ponieważ sięgamy po wiedzę kogoś, kto obserwuje życie na długim okresie czasu, a nie tylko na bardzo króciutkim i wybranym. I często, kiedy ktoś mówi do was, słuchajcie, ja to obserwowałem w życiu, jak to funkcjonuje, to nie można machnąć ręką, ponieważ ja wiem, co będzie za miesiąc. Bo życie spłaca się po bardzo wielu latach. Czasem spłaca się już dopiero przy śmierci. Ale życie spłaca się zawsze. I często, jak się ma do czynienia z młodym człowiekiem, ze starszym, doświadczonym człowiekiem, to nie można ignorować jego słów, jego dorady, bo on czasem wie, co mówi. I rzecz druga, którą należy brać pod uwagę. Życie biegnie ostatnio bardzo szybko. Tak szybko zmieniają się warunki życia, że nie ma jakiegoś stałych punktów odniesienia. To, co jest wzorcem dla młodego człowieka dzisiaj, za 5 lat będzie innym wzorcem. Świat się zmienia radykalnie, bardzo szybko, bardzo mocno. Kiedy lat temu 100 ojciec był szewcem, to dzieciak się musiał długo uczyć, żeby zrobić takie buty. I ojciec mógł mu powiedzieć, chłopcze, jak ty dorośniesz, no to się być może nauczysz tak robić buty jak ja. W tej chwili ten argument traci znaczenie. Nie dorastamy do naszych dzieci. Te dzieci nas przerastają błyskawicznie. Ale dzieje się inna rzecz. Te same dzieci, które nas błyskawicznie przerastają, za chwilę nie dorastają do następnego pokolenia. Tak szybko zmienia się świat. Czy rodzice są głupsi? Jest coś w człowieku, co jest niezależne ani od czasu, ani od wieku, ani od nawet rozumu. Jest coś, czym tchnie Ewangelia, czego Jezus nas chciał nauczyć. Ja to nazywam niebiańską intuicją. Coś, kto człowiek będzie miał albo nie będzie miał, tak jak dar od Boga. Coś takiego, co pozwala mu się poruszać bezpiecznie w życiu. Co pozwala mu umiejętnie bierać, ceniać, szacować pewne rzeczy, szukać przyjaźni, miłości czy kontaktów między ludźmi. Bardzo często może się okazać, że wasz schorowany stary ojciec coś takiego ma. Przyjrzyjcie się swoim rodzicom. To może nie być widoczne na zewnątrz, ale jak to odkryjecie, że coś takiego ma któryś z waszych rodziców, to trzeba zrobić bardzo prostą rzecz. To, co zrobiła Maria w Betanii. Usiąść, rozjawić gębę i słuchać. Okaże się, że nie szkoła jest istotna. Nie to, że ojciec jest po studiach, nie to, że prowadzi wielki biznes, nie to, że z dobrej rodziny pochodzi, czy że urodził się w mieście z dostępem do kultury czy innych rzeczy. Jest niebiańska intuicja. Człowiek ją ma albo jej nie ma. O to starać się trzeba całe życie. Wy, młodzi ludzie szczególnie. Trzeba się starać, aby mieć coś takiego, co was potrafi prowadzić przez życie. Czy rodzice są od nas głupsi? To zależy, o co będziemy w życiu pytali. Młodzi ludzie najczęściej pytają się o rzeczy, które są bardzo, bardzo blisko. Ale młodzi ludzie też to są ludzie idei. I konflikt, który często następuje między tymi pokoleniami, wynika stąd, że my starzy, mówię o sobie, ponieważ ja już należę do tego pokolenia, nie z racji wieku, tylko z racji mojej sytuacji w domu, kiedy już muszę myśleć o rodzinie, kiedy muszę myśleć o sprawach materialnych, o podatkach, o ZUS-ie, o mieszkaniu, o wielu innych rzeczach, przestaję być ideowy. przyznam wam się szczerze, że te rzeczy, którymi żyłem w młodości, piękne, wielkie, wzniosłe rzeczy, zszarzały w moim życiu. One jeszcze są w moich dzieciach. Nasze nieporozumienie się często stąd się bierze, że one są jeszcze ideowe, a ja już jestem praktyczny. Ja widzę to życie już bardziej kwaśne, bardziej skrzywione, bardziej dosłowne, takim jak ono jest potem w wieku starszym. Ja już straciłem to, co jest najpiękniejsze w życiu. Dlatego czasem nam się może trudno dogadać, ponieważ one są jeszcze beztroskie, radosne, dla nich znaczenie ma prawda, uczciwość, sprawiedliwość. Spróbujcie niesprawiedliwie potraktować dwoje dzieci w domu. O drobiazg. Momentalnie to złapią. My starzy jesteśmy przyzwyczajeni, że życie jest niesprawiedliwe, że nas sponiewierają w pracy, że ktoś nam da mniejszą premię. Nauczyliśmy się tego, że takie życie jest. Oni się nie chcą z tym pogodzić. Tak często dzieje się, że się tutaj nie możemy dogadać. Oni jeszcze żyją ideami. A więc należy szanować rodziców dlatego, że należy ich szanować. Po drugie, należy ich szanować dlatego, że są. Ciekawe, ilu na sali jest z was takich, którzy nie mają rodziców. Przez to, że ktoś nie ma rodziców, to ja rozumiem wiele więcej trochę. To nie to, że nie ma dwóch osób, które siedzą w domu, czy tam zajmują się jakimiś codziennymi rzeczami. Nie ma rodziców, znaczy nie ma domu. Nie ma klimatu, nie ma miejsca, gdzie się czujemy bezpieczni, nie ma miejsca, gdzie jak jesteśmy przerażeni i czegoś nie umiemy rozwiązać, to możemy iść po pomoc. Nie ma miejsca, gdzie ktoś ostatecznie powie, no dobra, to ja za ciebie to załatwię. Mnóstwa rzeczy nie ma, bo nie ma rodziców. Rodziców należy szanować, bo są. Ich mamy. Bo jak popatrzeć po świecie, to wcale nie jest normą to, że się ma rodziców. Bo jeżeli nawet fizycznie ich się ma, to bardzo często są nieobecni w własnym domu. Bo są nieobecni, bo są czymś zajęci. Albo są nieobecni, bo są w domu, ale nie żyją ze sobą. Nie są naszymi rodzicami, bo się zajmują wszystkim innym, a swoimi problemami głównie. Jak się nad tym tak zastanowić, to z przerażeniem można stwierdzić, że niewiele jest małych dzieci, które mają rodziców. Z przerażeniem stwierdzam inną rzecz. Niewiele dzieci ma dziadków. Kiedyś jak czytałem książki, jak byłem mały, czytałem bajki, to zawsze mi się wydawało, że dziadkowie to są tacy ludzie, co zajmują się małymi dziećmi. Okazuje się, że przyszły takie czasy, że to też gdzieś odeszło. Każdy ma swój świat, każdy za czymś biega. Każdy, i starzy w stosunku do młodych, i młodzi w stosunku do starszych, nie mają na siebie czasu. Czcić i szanować rodziców należy dlatego, że są. Następny powód. Należy szanować rodziców, bo to się w życiu opłaci. I tu wrócę do tej części przykazania, gdzie jest boski komentarz. Czci ojca i matkę, a będziesz długo żył i będziesz się dobrze wiodło w życiu. Czy myślicie, że to funkcjonuje wyłącznie tak, że Pan Bóg będzie ekstra ci błogosławił, jak będziesz szanował rodziców? Zobaczy, jak ty dobry stosunek masz do rodziców, to Pan Bóg ci będzie dawał. Niekoniecznie tak. Bo wyobraźmy sobie, że mamy rodziców, którzy istotnie są głupsi od nas. Albo, że są rodzice, którzy są niegodni naszego szacunku. Albo są rodzice, z którymi się nie da wytrzymać, bo oni ze sobą nie potrafią wytrzymać. Bo w domu nie mamy żadnego dobrego przykładu. Bo czasem jest tak, że na zewnątrz jesteśmy pięknym małżeństwem. Nawet na konwencji możemy pięknie ubrani pojechać. A jak tylko wrócimy, to zaczyna się syczenie jedno na drugie. Dlaczego należy szanować rodziców. Bo całe życie jest takie. Bo zobaczycie, że jak tylko przekroczycie bramy domu, pójdziecie do pracy, dalej do szkoły, pójdziecie wśród ludzi, to całe życie jest takie. Trzeba się nauczyć żyć z ludźmi. Jeżeli potraficie szanować tych, co do których macie stosunek nie bardzo jakiś przyjemny i nie bardzo akceptujecie nawet ich postępowanie. Jak się tego nauczycie, to nauczycie się życia. Jak nauczycie się, że trzeba szanować tych rodziców, którzy się szarpią i zaczynać rozumieć, dlaczego tak jest, że oni się dzisiaj pokłócili, że oni sobie nie mogą finansowo dać rady, albo ojciec nagle stracił pracę i przez tydzień jest nie do zniesienia w domu, bo nie może tego znieść. Bo nie może się pogodzić z tym, że on, który całe życie utrzymywał rodzinę, w tej chwili jest bezrobotny. Albo żona pracuje, albo nie mają skąd wziąć pieniędzy. I wtedy chodzi nerwowi, jest nie do wytrzymania. No i też powinniście chodzić nerwowi i powinna być awantura w domu, bo jakim prawem on ma jeszcze w domu się wyżywać? Jak to zrozumiecie, jak się tego nauczycie, że życie jest niełatwe, że w życiu należy umieć postępować, umieć starać się wejść w czyjąś skórę, czasem zrozumieć kogoś, kto w gniewie coś zrobi. Jak się tego wszystkiego w domu nauczycie, to się nauczycie życia. Nauczycie się tego, o czym Pan Bóg mówi. Będziecie w życiu mieli bogate, mądre i sensowne życie. Im szybciej dojrzejecie, im szybciej w własnym domu tego się nauczycie, tym lepiej będzie to owocowało w przyszłości. Kiedy ktoś spotyka przyjaciela i widzicie się w wakacje, a potem przez rok, może listy, może w ogóle nic, to taka przyjaźń wydaje się trwała i mocna. Nawet jak się ktoś zakocha w te wakacje i wydaje się, że świat się przed nim otwarł, no ale mija rok cały, to wszystko stygnie. Każde uczucie stygnie. Ale jak się ma tych rodziców na co dzień i oni nas i ciągle jest to samo i ciągle mają do nas o coś pretensje, ciągle wymagają czegoś, ciągle by chcieli, żebyśmy my zrobili wreszcie jakiś wysiłek ze swojej strony, chociaż gest zrobili, to na długą metę ciężko się z tym żyje, prawda? Z przyjacielem, którego będziemy mieli codziennie obok siebie, po miesiącu, dwóch, już jest mniej poradnie, niż jakbyśmy się świeżo poznali. Ten urok nowości dodaje coś takiego radosnego i podniecającego, że chcemy być z tym człowiekiem. W małżeństwie czasem trzeba przeżyć 30-50 lat codzienności. Nauczcie się szanować rodziców na co dzień. To jest ogromna sztuka. Umieć żyć z kimś na co dzień. Tak patrzę czasem, przepraszam, że użyję nazwiska, czasem mi się to tak wymknie, ale ja lubię przykłady. Patrzę czasem na naszego Krzysieńka, którego teściowa nie jest osobą zupełnie sprawną, ogromnie pogodną wewnętrznie. Kiedy się spotkamy, ona zawsze jest uśmiechnięta, znam zresztą już od bardzo wielu lat, to jako człowiek, który trochę w życiu widziałem, zdaję sobie sprawę, że codzienność nie jest taka łatwa i uśmiechnięta. I kiedy tak patrzę na tego Krzysieńka, mojego kolegę, to sobie myślę, to jest człowiek, którego lubię. Dwoje dzieciaków, okropne hachary te dzieciaki, młode, a widać, że to jest straszny żywioł. Żyć w jednym domu to trzeba mieć niezły charakter. Myślę, życie nasze sprawdza się w codzienności. Rodziców należy szanować, dlatego że to się w życiu opłaca. Nauczycie się życia. Jeżeli będziecie robili wysiłek ze swojej strony, żeby kogoś zrozumieć, komuś pomóc, wysiłek, Ja wiem, że to nie przychodzi łatwo. Czasem się zawziąć i coś zrobić. To się to w życiu opłaca. To funkcjonuje w domu jeszcze w jeden sposób i podobnie funkcjonuje Pan Bóg. To funkcjonuje tak, że rodzice wcale nie wymagają, aby pewne rzeczy zrobić do końca. Rodzice i Pan Bóg też wymaga gestów z naszej strony. Wcale nie potrzeba się urobić przy tym myciu garów, czy sprzątaniu mieszkania, czy cokolwiek tam w domu można by było popchnąć, ale czasem wystarczy zrobić gest, dać sygnał. Wiecie, wiem, że coś by można było tutaj pomóc. Rodzice potrzebują gestu, niewielkiej pomocy nawet, niewielkiego waszego działania, pewnego sygnału, ja wiem o tym, że wam jest ciężko, albo że ja coś mogę zrobić. Tak samo Pan Bóg funkcjonuje. Pan Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy byli święci. Pan Bóg oczekuje od nas gestów, żebyśmy potrafili mu pokazać, że potrafię powalczyć ze sobą czasem, że potrafię odpuścić zaciąć czasem zęby, czasem coś zrobić, że mi się kompletnie nie chce. Nie musi całe życie tak wyglądać. Ale Pan Bóg potrzebuje tego małego kroku i to uwielbiają rodzice. To, co jest takie przykre, że z wieku małego dzieciaka, który przybiega uśmiechnięty, radosny i rzuca się na szyję, przychodzi taki wiek, kiedy już się nie rzuca na szyję, no a potem przychodzi taki wiek, kiedy już tych gestów nie ma w ogóle. Pamiętajcie, dzieciaki, że czasem gestem można załatwić ogromnie dużo. Raz za czas zrobić gest. Pokazać, że się o kimś myśli, albo nam na kimś zależy. To rzecz ogromnie ważna. Czy czcić, a być posłusznym, to jest jedno i to samo. Jak poczytamy te dwa listy Pawła do Kolosan, chyba do Efezjan, jak dobrze pamiętam, napisane, żebyś czcił ojca i matkę, to w liście do Kolosan jest dodane słowo bądź posłuszny we wszystkim. Bardzo trudne słowo. Nie wiem, czy pamiętacie małego Pana Jezusa, który w wieku 12 lat po prostu zniknął, przepadł, poszedł gdzieś tam, zawieruszył się, rodzice go szukali, mama płakała. Wrócili do domu i tam jest napisane, że był im poddany. Czy we wszystkim? Czy czcić, a być posłusznym, to jest jedno i to samo. Biblia mówi wyraźnie, że człowiek jest tak skonstruowany, że zakłada swój świat. Czasem nawet jeszcze do ślubu jest daleko między dwojgiem ludzi, ale już wewnętrznie ten młody człowiek założył swój wewnętrzny świat. Już widać, że jest samodzielny, że jest odpowiedzialny, że to jest kwestia tylko czasu. Jak znajdzie kogoś, z kim tego z tego gniazda wyfrunie. Ale już skrzydłami dobrze czepia, już nie potrzeba dużo, żeby sobie dał radę. Czy należy być posłusznym rodzicom? Oczywiście. W momencie, jak się zakłada swój dom, to już jest nowy dom. I w tej nowej hierarchii rodzice niestety nie są na początku. Pamiętajcie, że do tego macie absolutne prawo. Kiedy już macie swój dom, to macie prawo u siebie w domu rządzić. Czy należy szanować rodziców? Do śmierci. Te dwie rzeczy są zupełnie różne. Można nie słuchać rodziców, podejmować swoje decyzje, uważać, że swoje życie poprowadzicie lepiej, ale to nie znaczy, że ich nie należy szanować. Z ich decyzjami, z ich poglądami, z ich odruchami w życiu, z ich zamiłowaniem do starych, lepszych czasów, które zawsze każdy ma, ja już zaczynam je też miewać, z tym wszystkim, z tym ich światem, należy ich szanować, mimo że podejmujecie nowe decyzje, życie ustawicie od nowa, choćby nawet było to tak, że czasem pójdzie na ostre, bo oni sobie ten wasz świat wyobrażają zupełnie inaczej. Dzieci nie są naszą własnością. Nie może być tak, że będziemy chcieli zbudować im nasz świat. One budują swój. My możemy im pomóc, możemy się zgodzić na doradę, możemy zrobić wszystko, żeby zbudować im ich świat, żeby pokazać im piękną ideę, żeby pokazać im mądry sposób życia, ale nie dać im życie, zbudować im świat i wtłoczyć im do głowy to, jak mają myśleć. Nie od tego są rodzice. Dzieci do czasu są tylko posłuszni swoim rodzicom. Natomiast szacunek wymagany jest do śmierci. I jeszcze jest jeden powód, dla którego należy rodziców szanować. Rodziców czasem szanuje się z miłości. To, co żeśmy mówili dotychczas, to jakoś tak mimo wszystko ociera się o Stary Testament i o tą codzienność, którą oglądamy. Ale istnieje jeszcze o jeden pułap wyżej. Czasem rodziców szanuje się z miłości. Czasem jak się patrzy na tą niedołężną matkę, to człowiek ją po prostu kocha. I wtedy, jak to mówi Nowy Testament, nie istnieją prawa, zasady, żadne reguły. Po prostu człowiek chce człowiekowi dobra. Miłość na tym polega, że człowiek chce dla drugiego człowieka dobra. I to coś, co nieliczni tylko osiągają w życiu. Żeby szanować drugiego człowieka z miłości do niego. Z wdzięczności, z tego, że ma się do kogoś jakieś uczucie. Ten człowiek może być głupi, niedołężny, ale jest coś, za co my go kochamy. Czasem jest to drobna czasem rzecz. Czasem coś, co będziemy pamiętali z dzieciństwa, co nam zrobił. Wiele jest rzeczy takich, za które możemy kogoś kochać i mu nigdy tego nie zapomnimy i będziemy zawsze dla niego dobrzy. Bardzo często bywa tak, kiedy dobro w życiu natrafia na dobro. Kiedy dzieciak z natury dobry widzi, że miał dobrych rodziców, pełnych błędów, wypaczeń i może nie najpiękniejszych, ale dobrych rodziców miał. Podobała mi się taka, że oglądałem ostatnio w telewizji taki epizod. Moje pokolenie będzie może dobrze wiedziało, o kim mówię. Marek Grechuta, taki bard, który, nie wiem, może jakoś jako jeden z pierwszych w Polsce śpiewał takie teksty poetyckie ze swoją muzyką, który potem też miał epizod stoczenia się w życiu. W tej chwili chyba jest chory na chorobę Alzheimera, w każdym razie mocno jest niedołężny. I oglądałem go ostatnio w programie u pana Jasińskiego w Teatrze Stół, kiedy właśnie takiego bardzo niedołężnego człowieka wykorzystano w tym programie. I ogromnie mi się to spodobało, bo zobaczyłem coś, co w życiu jest ogromnie wiele warte. Bo życie funkcjonuje tak, że jeżeli ktoś jest na świeczniku, popularny, wielki, sławny, bogaty, to ma mnóstwo przyjaciół. Potem bywa czasem tak, że sam zostaje. I to ładne jest, jak ludzie o kimś potem pamiętają. Jak zostaje to uczucie sprzed lat, które nigdy nie wygasa. Czasem tak w domu, że może się zdarzyć, że uczucie nigdy nie wygaśnie. Że rodzina zostanie rodziną. Że jak odchodzą po kolei jej członkowie, to każdego brakuje. Bo z każdym wiąże się kawałek naszego życia. My przecież nie płaczemy po tym kimś, kto odszedł. My, samolubni ludzie, płaczemy za swoim życiem, które powoli odchodzi. Tak naprawdę to płaczemy za tym, że coś znikło, do czego byliśmy kiedyś przywiązani, bo odeszło z tamtym człowiekiem. Z tym to wspomnienie, a z tamtym tamto. Ten piękny świat, który wspominamy, odchodzi po kolei, po kolei, po kolei. I pięknie jest, jak do końca potrafimy ludzi pamiętać. Jak potrafimy uczuciowo być z kimś związani, i za to go cenić i szanować, że coś wniósł do naszego życia. Że był jakimś większym czy mniejszym epizodem, który nas samych zmienił. Dał nam coś pięknego w życiu, co możemy pielęgnować i przechować. Miłość rodzaj cierpliwcy. Kiedy kogoś kochamy, jesteśmy absolutnie cierpliwi. Nic nam nie robi trudności. Wydawałoby się, że każdą rzecz potrafimy znieść. Dla was, młodych ludzi, prosty przykład. Ze swoją ukochaną dziewczyną jedziecie gdzieś na jakąś wycieczkę, a ona śpiąca kładzie głowę na waszych kolanach. Nikt z was nie przełoży nogi na nogę. Ona godzinami może tak spać, wam nogi zdrętwieją, nikt nie przełoży nogi na nogę. Co zrobi dokładnie w 2 lata po ślubie? Miłość rodzi cierpliwość w życiu. Jeżeli będziecie kochali swoich rodziców, jeżeli szacunek rodzi się z miłości do rodziców, będziecie mieli cierpliwość. Z nimi będzie się coraz trudniej porozumieć, będą coraz starsi, coraz bardziej ich świat będzie od waszego odległy. Ale jak będziecie ich kochać, to będziecie mieli do nich cierpliwość. To jest, o czym wcześniej mówiłem. Największa próba w życiu człowieka to jest czas. Dlatego być może, nie wiem, gdzie to jest napisane, starzy wyjadacze będą wiedzieli. Jest napisane, że jak patrzycie na wodzów waszych, to patrzcie na dokończenie ich. Nie jakimi oni są. Jakby ktoś patrzył na mnie, chciał mnie oceniać, to jest wszystko nieprawda. Możecie mnie ocenić za 30 lat. Jak kto kończy w życiu? Jak już wszystko przeżył? Życie jest bardzo długie. Miłość rodzi cierpliwość w życiu. Opowiadają o Einsteinie, że po śmierci żony, jak siostra jego została sparaliżowana, czy dostała udaru mózgu, także była przytomna, ale nie miała kontaktu ze światem żadnym. To on podejrzewał, że mimo, że się z nią nie można porozumieć, to ona wszystko słyszy i rozumie. To co dzień czytał jej kawałek książki, którą ona lubiła. Nie wiedząc, czy słyszy, czy nie słyszy. Codziennie. Jest coś takiego